Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Dopiero we wrześniu Komisja Europejska podejmie decyzję o pomocy dla polskich rolników i producentów poszkodowanych w wyniku rosyjskiego embarga, poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki po rozmowie z komisarzem Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Dodał, że nie udało mu się uzyskać deklaracji co do wielkości kwot z Unii Europejskiej dla poszkodowanych polskich rolników. Tymczasem sytuacja polskich rolników i producentów jest bardzo trudna, wielu z nich grozi bankructwo. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, były wiceminister rolnictwa, powiedział, że po widocznym fiasku rozmów ministra rolnictwa polski rząd powinien zrobić wszystko, by pomóc rolnikom i producentom w zminimalizowaniu strat.
Tu musi zaangażować się premier, tylko że od wielu lat widzimy brak zainteresowania ze strony premiera Tuska sprawami polskiego rolnictwa i zapewne również i w tej chwili jest podobna sytuacja. Problem odszkodowań dla polskich rolników, którzy cierpią ze względu na sankcje rosyjskie, rolnicy jako grupa zawodowa nie może być kozłem ofiarnym, nie może ponieść kosztów w imieniu Europy. Te koszty muszą być zrekompensowane, ale to trzeba postawić na Radzie Europejskiej. To musi się zaangażować szef rządu. Minister rolnictwa, rozumiem, jest za mały i za słaby, by te sprawy przeforsować. Fiasko rozmów Sawickiego świadczy również o bardzo niskiej pozycji Polski w Unii Europejskiej.
Prawo i Sprawiedliwość domaga się od ministra rolnictwa ustawowego rocznego zawieszenia płatności kredytów dla rolników poszkodowanych przez rosyjskie embargo. Partia przygotowała projekt ustawy w tej sprawie. Posłowie PiS-u podkreślają, że rolnicy obciążeni kredytami w obecnej sytuacji nie są w stanie ich spłacać, mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski.
Żołnierze powołani do czynnej służby mają ustawowo zagwarantowane na ich wniosek zawieszenie płatności kredytów. I sięgamy po to rozwiązanie w stosunku do rolników. Oczywiście kredyty nie byłyby w tym okresie jednego roku spłacane, jeśli by rolnik się o to zwrócił. A zwracałby się poprzez gminę. Gmina wydawałaby decyzję stwierdzającą, że jest dotknięty skutkami tego embarga i to byłoby podstawą do przedstawienia w banku czy innej instytucji finansowej, bo to dotyczy i pożyczek. Wtedy rolnik byłby zwolniony ze spłacania tego kredytu. Oczywiście odsetki by rosły, bank nie ponosiłby z tego tytułu straty, ale te odsetki, które by w ciągu tego roku narosły, z kolei byłyby wliczane w poczet tych strat poniesionych przez rolnika, które będą rekompensowane ze środków Unii Europejskiej.
Rząd Donalda Tuska chce zniszczyć polskie firmy, alarmuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Niech premier odda 50% swoich zarobków z ostatnich 5 lat wstecz, tak jak żąda od przedsiębiorców, napisał w liście otwartym do premiera Donalda Tuska Cezary Kaźmierczak, prezes związku. List to odpowiedź na żądanie domiarów podatkowych od przedsiębiorców. Coraz częściej urzędy skarbowe po 5 latach doszukują się zaległości podatkowych, doliczają do tego odsetki i żądają od przedsiębiorców wypłacenia dużych sum. Według związku takiemu zobowiązaniu podatkowemu nie sprosta żaden przedsiębiorca, by zapłacić zaległy podatek z 5 lat wstecz razem z karnymi odsetkami. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, europoseł i ekonomista, powiedział, że działania rządu PO-PSL są zaplanowane. Ich skutkiem będzie masowa likwidacja firm i utrata tysięcy miejsc pracy.
To oznacza, że ta administracja jest skrajnie nieprzyjazna dla sektora, który wytwarza 2/3 polskiego PKB, blisko 2/3 i zatrudnia blisko 90% wszystkich zatrudnionych w gospodarce. To jest potencjał małych i średnich firm w Polsce. Jeżeli te firmy następują uderzenia aparatu skarbowego, aparatu ZUS-owskiego, to jest uderzenie w podstawy naszej gospodarki. I to nie jest tak, że kolejni ministrowie finansów czy pan premier o tym nie wiedzą. Doskonale o tym wiedzą, ale to zjawisko jest niestety tolerowane i dopóki ta ekipa będzie rządzić, w tym zakresie zapewne nie nastąpi żadna zmiana.
Europoseł dodaje, że to nie są jednostkowe działania tego rządu. Za przykład podaje zagraniczne sklepy wielkopowierzchniowe, które płacą jedynie symboliczny podatek od prowadzonej działalności. Ministerstwo Finansów niechętnie sięga do ich kieszeni. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota umorzyła dochodzenie w sprawie wpisów w internecie, których autorzy grożą księżom śmiercią. To już drugie takie umorzenie prokuratury w tej sprawie, napisał nasz dziennik. Wpisy znalazły się na stronie internetowej Gazety Wyborczej pod artykułem Ojciec Tadeusz Rydzyk podejrzewa Krajową Radę Radiofonii i Telewizji o ustawianie konkursu o miejsce na multipleksie. Chodzi głównie o cytat: jestem zwolennikiem klerykalizmu warstwowego, warstwa kleru, warstwa ziemi. Warstwa kleru, warstwa ziemi i tak ad infinitum, który zamieścił internauta Onikupiesjon. W uzasadnieniu umorzenia dochodzenia prokuratura stwierdziła, że znieważanie ojca Tadeusza Rydzyka za pomocą tego rodzaju komentarzy nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego ściganego z oskarżenia publicznego. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, etyk, ocenił, że to przykład dwoistości standardów prawnych i etycznych, które panują w naszym kraju.
Żyjemy w świecie, w którym bardzo mocno podkreśla się zakaz dyskryminacji ze względu na przekonania, wyznanie, płeć. Z drugiej strony natomiast w stosunku do jednej, jedynej grupy obywateli naszego państwa, do osób wierzących, obserwujemy zawieszenie tych wszystkich standardów. W tym zakresie organy ścigania w Polsce nie robią nic. Zadziwia zatem ta inercja. Jeżeli ją zestawimy z dość dużą aktywnością w odniesieniu do innych osób publicznych, no to rodzi się jednoznaczny wniosek. Żyjemy w państwie, które stosuje dwoistość norm, tak jak opisywał to Orwell, są równi i równiejsi. My, ludzie wierzący, zdecydowanie nie należymy do kategorii równiejszych, a nawet trzeba się zastanawiać, czy należymy do kategorii ludzi równych.
Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą w lutym ubiegłego roku złożył doniesienie do prokuratury apelacyjnej w Warszawie w sprawie znieważania dyrektora Radia Maryja i innych duchownych przez ponad 40 internautów na stronach internetowych Gazety Wyborczej. Blisko 18 tysięcy pokrzywdzonych wierzycieli Amber Gold, ponad 40 zarzutów dla byłego prezesa spółki i jego żony oraz straty szacowane na prawie 851 milionów złotych. To bilans śledztwa łódzkiej prokuratury w sprawie jednej z najgłośniejszych afer finansowych w Polsce. W sierpniu 2012 roku gdańska prokuratura przedstawiła prezesowi Amber Gold 7 zarzutów. W październiku tego samego roku także jego żona usłyszała pierwszych 8 zarzutów. Wcześniej umorzono postępowanie, w którym śledczy sprawdzali, czy syn premiera Donalda Tuska, pracując dla linii lotniczych OLT Express, działał na szkodę portu lotniczego w Gdańsku. Wartość majątku należącego do Amber Gold szacuje się na około 110 milionów złotych. Według łódzkiej prokuratury Amber Gold od początku była tak zwaną piramidą finansową i z takim zamiarem powstała. Poseł Andrzej Jaworski mówił, że ze sprawą Amber Gold bezpośrednio związani są politycy Platformy Obywatelskiej. Potwierdzają to chociażby ujawnione niedawno taśmy, dodał polityk.
Na tych słynnych nagraniach słyszymy, jak szef Narodowego Banku Polskiego chwali się swoją wiedzą, że wie o tym, że to jest zakazana prawem piramida finansowa. Mówi o tym, że informował premiera Donalda Tuska o tym niebezpieczeństwie. Mówi, że w całą tą sprawę jest zaangażowany w sposób bezpośredni, także ktoś, kto doprowadził do tego, aby OLT Express mogło powstać i mogło funkcjonować na naszym rynku w sposób wyjątkowo szybki. Nie byłoby tej sprawy, gdyby nie bardzo mocna pomoc ze strony funkcjonariuszy Platformy Obywatelskiej. Natomiast czy poszkodowani odzyskają swoje pieniądze? Mało prawdopodobne.
Tymczasem syndyk masy upadłościowej Amber Gold poinformował, że ze sprzedaży majątku Amber Gold udało się uzyskać około 32 milionów złotych. W nadzwyczajnym pośpiechu trwają prace nad czwartą częścią darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów. Do szkół jednak wciąż nie trafiła część pierwsza, informuje nasz dziennik. Resort przekazał, że publikacja ostatniej, czwartej części nastąpi jeszcze w trakcie wakacji. Tymczasem doświadczenia związane z poprzednimi częściami wskazują, że nie dojdzie to do skutku. Trzecia część podręcznika dopiero w sierpniu została udostępniona na stronach MEN-u, jednak premier Donald Tusk zdążył już ogłosić, że 99% szkół publicznych zamówiło elementarz dla pierwszoklasistów. I tu pojawiają się nieścisłości. Jak informuje gazeta, dyrektorzy nie mieli innego wyboru, gdyż gminy nie stać, aby nabyć do szkół inne podręczniki. Co więcej, dyrektorzy szkół muszą zamówić rządowy podręcznik, aby dostać dofinansowanie w kwocie 50 zł dla każdego ucznia na materiały pomocnicze. Sprawą nie jest zdziwiony Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji. Jak wskazuje, rządowy podręcznik od początku budził wiele wątpliwości.
Szkoły są postawione w takiej sytuacji, że ten podręcznik, który jest częścią kampanii propagandowej rządu, jest tym podręcznikiem, tą pomocą do kształcenia obowiązkową poniekąd. No tu jest sytuacja dosyć paradoksalna, bo w świetle tego, co było do tej pory praktykowane, na przykład w sensie lektur, że pełne uwolnienie tego katalogu, kanonu lektur, jego modyfikacji i tak dalej, tu przy podręcznikach do nauczania początkowego to nie ma miejsca. Wciąż jeszcze nie publikowane są następne części. części. Oburzenie i protesty nauczycieli, głównie oczywiście rodziców, ale też nauczycieli, choć czynią to najczęściej anonimowo, są duże z powodu zawartości tych dwóch części elementarza.
Rządowe podręczniki będą własnością szkół i będą służyć co najmniej 3 rocznikom. Rodzice obawiają się jednak, że książki w miękkiej oprawie nie wytrzymają tak długiego okresu użytkowania i negatywnie odbiją się na budżecie rodziców dzieci starszych. Rosyjski polityk grozi Polsce wojną. Lider nacjonalistycznej, liberalno-demokratycznej partii Rosji Władimir Żyrinowski ostrzegł, że w wypadku konfliktu wojennego między Federacją Rosyjską i Zachodem o Ukrainę, Polska i inne kraje bałtyckie zostaną zmiecione z powierzchni ziemi. Władimir Żyrinowski, który mówił w wywiadzie dla Państwowej Telewizji Informacyjnej o unicestwieniu m.in. Polski z powierzchni ziemi, wyraził też przekonanie, że prezydent Federacji Rosyjskiej podjął już decyzję o rozpoczęciu III wojny światowej. Jak dodał, wszystkie problemy wojny i pokoju, a dzisiaj są one związane z Ukrainą, będzie rozstrzygać jeden człowiek, głowa państwa rosyjskiego. Profesor Waldemar Paruch, politolog, zwraca uwagę, że mało prawdopodobne jest starcie Rosji ze światem zachodnim.
Na pewno są to zamówienie Kremla, ponieważ ukazały się one, ten wywiad był w telewizji Rosja 24, która ma opinię telewizji kremlowskiej. Na pewno Putin chce poprzez wzmacnianie przekazów wojennych wzmocnić także chaos na Ukrainie. Mało prawdopodobne jest dążenie do wojny w rozumieniu klasycznym, czyli starcia Rosji ze światem zachodnim. Ten scenariusz na Kremlu nie jest prawdopodobnie to zawsze podstawowym, głównym. Chodzi o to, żeby Żyrinowski pokazywał alternatywne rozwiązanie, które miałoby być katastrofą dla świata zachodniego, i tę rolę doskonale wypełnił w tym wywiadzie.
Lider nacjonalistycznej, liberalno-demokratycznej partii Rosji oświadczył, że przywódcy, jak to określił, mając na myśli Polskę, karzełkowatych państw, powinni się opamiętać, zastanowić, na co je narażają. Zdaniem rosyjskiego polityka wszystko jest w rękach Władimira Putina. Konwój z rosyjską pomocą humanitarną zmierza na Ukrainę. Władze w Kijowie i Zachód obawiają się, że Rosjanie zechcą wykorzystać dostarczanie pomocy jako pretekst do interwencji. Według władz rosyjskich złożona z 280 ciężarówek kolumna wiążąca m.in. żywność, wodę pitną, sprzęt medyczny i agregaty prądotwórcze wyruszyła z obwodu moskiewskiego w kierunku wschodniej Ukrainy. Wiceszef administracji prezydenta Ukrainy Walerii Czałyj oświadczył, że władze ukraińskie nie zezwolą na wjazd do kraju rosyjskiemu konwojowi, jeśli będzie mu towarzyszyć rosyjskie wojsko lub przedstawiciele resortu do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła projekt ustawy o sankcjach wobec Rosji za popieranie i finansowanie terroryzmu na Ukrainie. Zagłosowało 243 deputowanych w 450-osobowej izbie. Deputowani zdecydowali, że wrócą do sprawy sankcji na czwartkowym posiedzeniu. Rząd ukraiński zainicjował objęcie sankcjami 172 osób fizycznych i 65 osób prawnych z Rosji i innych państw. Rządowy projekt ustawy przewiduje wobec tych podmiotów 29 rodzajów restrykcji, w tym zakaz przyjazdu na Ukrainę, zablokowanie i zamrożenie aktywów w tym kraju, zakaz udziału w procesach prywatyzacyjnych, korzystania z licencji, a także sprawa tranzytu. Nie żyje hiszpański misjonarz Miguel Pajares, który był zarażony wirusem Ebola. W madryckim szpitalu misjonarz otrzymał specjalny lek przeciwko wirusowi, znajdujący się jeszcze w fazie eksperymentalnej. Zakonnik miał jednak coraz większe problemy z oddychaniem. Zmarł we wtorek w szpitalu w Madrycie, mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Miguel Pajares jest czwartą osobą z ekipy lekarskiej Szpitala Świętego Józefa w Monrovii, która padła ofiarą śmiertelnego wirusa. Zgromadzenie Bonifratrów w specjalnym komunikacie wyraziło podziękowanie władzom administracyjnym i całemu społeczeństwu za wszelkie oznaki wsparcia, a szczególnie personelowi szpitala Carlos III, w którym przebywał Miguel Pajares. O swojej modlitwie i jedności z rodziną zakonnika zapewnia także arcybiskup Braulio Rodriguez z Toledo, jak również papieskie dzieła misyjne.
To pierwsza w Europie śmiertelna ofiara obecnej epidemii panującej w Afryce Zachodniej. 75-letni zakonnik 7 sierpnia został przetransportowany z Liberii do Hiszpanii. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.